Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryi i Telewizji Trwam. Gospodarka środowiskowa, rozwój Polski to temat, który pragniemy dziś podjąć, a z nami w studiu profesor Jan Szyszko, poseł, były minister środowiska, prezes Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.
Szczęść Boże, witam serdecznie Ojca, witam serdecznie telewizorów.
Na kolejnym stanowisku za chwileczkę do nas dołączy profesor Mariusz Orion Jędrysek. Z nami jest również Paweł Sałek, minister, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I Dariusz Bąk, poseł, członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Rolnictwa.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Drodzy panowie, kampania wyborcza trwa, agitacja też jest rzeczą ważną, ale my przystępujemy do merytorycznej rozmowy na temat gospodarki środowiskowej, a rozwoju Polski. I można powiedzieć, podzieleni jesteśmy na takie ważne sektory. Pan poseł Dariusz Bąk, wieś, pan minister Paweł Sałek, sprawy klimatu, wchodzący do studia profesor Mariusz Orion Jędrysek, sprawy geologiczne i surowcowe, i profesor Jan Szyszko, ogólnie środowisko. Panie pośle, sprawy wsi w tej gospodarce środowiskowej i rozwoju Polski.
Proszę ojca, szanowni państwo, jesteśmy po 4 latach funkcjonowania rządu Prawa i Sprawiedliwości, a także większości parlamentarnej Prawa i Sprawiedliwości, które stanowi Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica. I w tym miejscu warto powiedzieć, że to był dobry, szczęśliwy dla Polski czas i dla polskiej wsi szczególnie. Takie problemy, które dotykały polską wieś, jak sprawa upraw GMO, sprawa nielegalnego obrotu ziemią rolną, czy sprawa polskich lasów, zagrożenie prywatyzacją, one przestały istnieć. W tej kadencji Sejmu one przestały istnieć, ale pojawiło się również takie oto zjawisko, że rząd polski, nareszcie mamy taki rząd polski, który jest wrażliwy na sprawy mieszkańców polskiej wsi i problemy tych mieszkańców. I to bardzo cieszy, bo na taki rząd no, czekali Polacy bardzo długo. W tym 30-leciu to możemy powiedzieć, że to pierwszy rząd dopiero taki, który uprzedza oczekiwania rolników. Kiedy mówimy na przykład o ochronie środowiska, to pojawiły się teraz takie programy właśnie nakierowane na ochronę środowiska. Program Czyste Powietrze, program Mój Prąd, program usuwania azbestu, który często w eternitach jest, no, jest zawarty ten azbest, gdzie pojawiły się na przykład wapnowanie, gdzie rząd przeznacza określone pieniądze na wapnowanie gleb, żeby zregenerować niektóre gleby, żeby pomóc rolnikom zregenerować te gleby. Usuwanie folii rolniczych, poprodukcyjnych, które stanowiły problem. Na te wszystkie programy rząd nie tylko, że stworzył takie programy i oczekuje, że rolnicy będą sami radzić sobie z tymi problemami, ale automatycznie przeznacza określone kwoty pieniędzy, duże kwoty pieniędzy i zapowiada w następnym budżecie zwiększenie tych kwot na te programy. A jeszcze taki program jak retencja wodna. Mamy do czynienia w Polsce z suszą. Już od jakiegoś czasu Polskę nękają susze katastrofalne i one powodują duże straty i szkody w rolnictwie. Rząd w ubiegłym roku na przykład przeznaczył rekordową kwotę na pomoc rolnikom. 2 200 000 000 zł zostało rolnikom przekazane w ramach tego wsparcia z tytułu poniesionych szkód od suszy. Ale jednocześnie właśnie rząd zaplanował, że trzeba zatrzymywać wodę, trzeba racjonalnie gospodarować wodą na obszarach wiejskich, żeby te zjawiska suszowe nie były takie właśnie dotkliwe. I
panie
na
pośle,
to przeznaczał
pomoc,
kwoty.
Pomoc rządu dla rolników, o której pan mówi, to jeden z wymiarów działania rządu. W czym rolnikom po tych 4 latach żyje się lepiej? W jakich wymiarach rolnictwo w Polsce się rozwinęło?
No więc przede wszystkim trzeba zauważyć, że dochody rolników zwiększają się. ale chociażby takie działanie rządu nakierowane na wieś, które trzeba zauważyć. Otóż my, jako Prawo i Sprawiedliwość, ten rząd Prawa i Sprawiedliwości odziedziczył po poprzednikach embargo, które Rosja nałożyła na polskie produkty, w tym zasadniczym wymiarze produkty rolne. I pomimo to, że było embargo, to rząd tak aktywnie działał, minister rolnictwa i cały rząd, że eksport rocznie, eksport polskich produktów żywnościowych w 2018 był większy o 10 miliardów złotych niż w 2014. Czyli jakie tutaj są skuteczne działania rządu, bo w Polsce jest problem ze sprzedażą produktów rolnych, bo rolnicy polscy świetnie nauczyli się produkować i produkują zdrową żywność, dobrą żywność, ale ponieważ zalewały Polskę produkty z obcych krajów, więc tutaj był ten problem. Okazało się, że rząd polski znalazł sposób, żeby eksportować polskie produkty żywnościowe i tym samym rozładował nasze nadmiary żywności, a tym samym rolnicy większe mogli pozyskać środki z tytułu handlu swoimi produktami żywnościowymi.
Gospodarka środowiskowa, rozwój Polski, kwestie związane z rozwojem wsi, pan poseł Dariusz Bąk. Przechodzimy do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Pan minister Paweł Psałek, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziękuję za głos, ojcze redaktorze. W uzupełnieniu tego, co powiedział pan poseł Bąk, jeszcze należy dodać, że oprócz tych programów, jak właśnie Mój Prąd, Czyste Powietrze, to jeszcze dla rolników jest przygotowany specjalny program w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma na celu to, ażeby mogły powstawać instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej dla własne potrzeby dla rolników, tak zwany program Agroenergia, i to też jest bardzo ważny element wsparcia rolnictwa, z tego względu, że ceny energii w Europie na pewno będą rosnąć i chodzi o to, żeby tym cenom, wzrostowi cen przeciwdziałać, co jest konieczne. Oprócz tego należy podkreślić właśnie, może rozwinę ten wątek, programu Czyste Powietrze, który daje możliwość inwestycji czy w kredycie preferencyjnym, czy w systemie dotacyjnym dla indywidualnych gospodarstw domowych. Z racji tego, że w Polsce jakość powietrza jest niewystarczająca, rząd zaproponował taki program. No, ja się cieszę, że ja ten program kiedyś mogłem zaczynać i rozpoczynać w Ministerstwie Środowiska, piastując funkcję wiceministra środowiska, który i ten program ma na celu wspomożenie mieszkańców ażeby można było dokonać termomodernizacji, wymiany kotła na bardziej efektywne, wymiany stolarki okiennej, czy instalacje właśnie paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, czy pomp ciepła do produkcji energii cieplnej na własne potrzeby ciepłej wody użytkowej, czy też centralnego ogrzewania, bo dzisiaj mamy taką oto sytuację, że polityka klimatyczna, środowiskowa jest bardzo mocno powiązana z polityką energetyczną i te elementy w zasadzie uzyskiwania energii, pozyskiwania energii, sposoby wytwarzania energii są bardzo mocno powiązane z dbałością o środowisko, a jednocześnie no to jest, mówiąc wprost, nasze bezpieczeństwo energetyczne w układzie tych wielkich elektrowni systemowych, które są oparte w większości o węgiel kamienny i brunatny, bo taką mamy po prostu charakterystykę surowcową w Polsce, że nasze bezpieczeństwo od dziesięcioleci było budowane w oparciu o własne zasoby przyrodnicze, własne zasoby surowcowe. Tak jak powiedzmy państwo Arabia Saudyjska buduje swoje bezpieczeństwo poprzez zasoby ropy naftowej, a państwo Katar o zasoby gazu ziemnego, czy Republika Francuska w oparciu o technologie jądrowe. Dlatego też dzisiaj no, bardzo ważnym elementem jest to, co w przyszłości będzie związane z klimatem, dlatego że dzisiaj Unia Europejska, Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w sposób bardzo mocny taki naciska na to, żeby te ambicje klimatyczne, ambicje redukcyjne w Europie były jak największe, tak żeby emitować jak najmniej gazów cieplarnianych, i tego jak gdyby nikt nie kwestionuje, tylko są sposoby dojścia do tego, ażeby przeciwdziałać zmianom klimatycznym i sposoby, w jaki sposób mamy dbać o klimat. No, polskim pomysłem, który jest lansowany od wielu lat, szczególnie przez pana ministra Szyszko, jest to, A żeby żywe zasoby przyrodnicze włączyć do rozliczeń, także tych rozliczeń finansowych i biznesowych, do tego, ażeby można było łagodzić zmiany klimatu poprzez naturalną absorpcję dwutlenku węgla i stymulowanie procesów przyrodniczych, procesów naturalnych ku temu, ażeby ten dwutlenek węgla jako gaz cieplarniany odpowiedzialny za efekt cieplarniany, czyli za podwyższanie się średniej temperatury na globie, można było zrealizować w ten sposób, ażeby nie tylko wymuszać technologicznie i inwestycyjnie pewne działania, ale także to, co jest bardzo proste, łatwe i jednocześnie bardzo skuteczne, żeby tworzyć naturalne zbiorniki gazów cieplarnianych.
A jednocześnie w dzisiaj względzie, jest... W tym względzie, o którym pan mówi teraz, czy Polska wykorzystała szczyt klimatyczny w Katowicach?
No, ja przygotowywałem wspólnie z panem ministrem Szyszko i stałem kierownictwem resortu środowiska w zasadzie od roku 2016, kiedy moim szefem był pan minister Jan Szyszko. Nie był to łatwy szef, bardzo wymagający, więc musiałem ciężko pracować, ale mile, bardzo mile wspominam z perspektywy czasu. Tamten czas wiele się też nauczyłem. Tak, Polska zorganizowała tak zwany COP24. To było bardzo duże spotkanie wszystkich państw świata, bo generalnie szczyty klimatyczne są największym takim spotkaniem międzynarodowym ONZ-owskim, z jakim mamy do czynienia, jeśli chodzi o poszczególne tematy, bo jeszcze oczywiście ONZ zajmuje się głodem, pokojem, sprawami bezpieczeństwa, ale te sprawy klimatu dzisiaj nabierają najważniejszej takiej wartości i są takie najważniejsze w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szczyt sam odbył się w symbolicznym miejscu, bo Polska pokazała, w jaki sposób transformować gospodarkę, jak zmieniać takie regiony jak Śląsk, ponieważ nie było jeszcze szczytu klimatycznego, który odbywałby się na byłej kopalni. Bo tam kiedyś, gdzie dzisiaj jest centrum konferencyjne w Katowicach, była kopalnia węgla kamiennego i to jest też pewien symbol. Więc czasami, jeśli w stosunku do Polski wysuwa się jakieś oskarżenia, jakieś pouczenia, prawda, i pokazywanie nas ostatnio, też takie głosy przed 2 tygodnie temu się pojawiły ze strony partnerów zagranicznych, to jest, że tak powiem, trochę nieeleganckie, niewłaściwe, bo my mamy się czym pochwalić, zaczynając od protokołu z Kioto, a kończąc na i programach adaptacyjnych, i tym pomyśle związanym z zalesieniami. Natomiast szczyt skończył się, można powiedzieć, pewnym sukcesem z tego względu, że tak zwany rulebook i reguły katowickie zostały przyjęte. Negocjacje trwały do ostatniej chwili. No, tam brakuje troszeczkę jednego elementu, tak zwanego artykułu 6, który sprowadza się do wdrożenia takich mechanizmów finansowych, które mają na celu uruchomienie środków prywatnych, rządowych, a także różnego rodzaju, także środków z ubezpieczeń do tego, ażeby przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Dlatego, że nawet jeśli spojrzymy na konwencję klimatyczną czy protokół z Kioto, tam też ten element biznesowy był wprowadzony w postaci handlu emisjami, tak zwanego mechanizmu wspólnych wdrożeń czy mechanizmu CDM. Co oznacza, że dzisiaj ten element pozwalający na inwestowanie w ochronę klimatu powinien się znaleźć.
Kwestie polityki klimatycznej minister Paweł Sałek, doradca prezydenta do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Temat gospodarka środowiskowa, rozwój Polski. Profesor Mariusz Orion Jędrysek, były główny geolog kraju, to kwestia geologii surowców. Profesor przybył.
Tak, opowiem zaraz.
Jakimiś odłamkami.
To nie są odłamki. Może fragmenty rzeczywiście, jeśli mogę opowiedzieć, ale najpierw może takie wprowadzenie krótkie, mianowicie te wszystkie programy socjalne, te wszystkie programy, o których tutaj pan minister Sałek powiedział, o których pan przewodniczący komisji Dariusz Bąk powiedział i wiele innych, o których słuchacze, widzowie wiedzą, one musiały skądś się wziąć. One były przygotowywane przez lata i teraz mają swój sukces. Proszę zwrócić uwagę, że rok 2005-2007 to także był rząd Prawa i Sprawiedliwości, którym miałem po raz pierwszy okazję być współpracownikiem pana ministra Szyszko jako zastępca i głównego lokraju. Wtedy przygotowaliśmy tą politykę surowcową pierwszy raz. I moim celem, ale myślę, że wszystkich z nas, jest to, żeby na te socjalne programy, na te wszystkie rzeczy, które czy współpracy, czy wsparcie rolnictwa i tak dalej, znalazły się pieniądze. A środowisko ma te zasoby, które te pieniądze jest w stanie dać, jeśli odpowiednio się nim gospodaruje. Stąd ten tytuł bardzo, bardzo mi się podoba tego spotkania dzisiaj. A dlaczego można było to robić? No dlatego, żeśmy wygrali wybory. A dlaczego wygraliśmy wybory? No dlatego, że pokazywaliśmy właściwie program i było można go pokazać tą prawdę tu, w telewizji, w radiu. I to za to są szczególne podziękowania. Dzisiaj jest taka okazja, więc trzeba to powiedzieć wyborcom i tutaj ojcom za to, że możemy tutaj po prostu mówić prawdę. Natomiast to, jak działa się w polityce surowcowej, to jest to, się działa z wielkim wyprzedzeniem. Myśmy przygotowywali tę politykę surowcową 2005-2007 po raz pierwszy. To ona nie była wtedy skończona i była to pierwsza w Europie przygotowywana polityka surowcowa. Nazywałem ją wtedy geologiczną surowcową. Zarzucona przez te 8 lat. I w zasadzie można powiedzieć, po tych 8 latach rządu PO-PSL, no wiele rzeczy trzeba było zacząć od nowa, zupełnie od nowa, dlatego że świat się zmienia. Można powiedzieć, że ten dynamiczny rozwój Polski, jak niespotykany wcześniej przez wiele lat, on się tylko pojawiał wtedy, kiedy po jakichś straszliwych kataklizmach. Druga wojna światowa, trochę po stanie wojennym, a to już mniej. Po takich kataklizmach pojawia się wielki rozwój. I my w tej chwili taki wielki rozwój widzimy. To jest wynikiem pracy poprzednich lat, szczególnie tych pierwszych lat dwóch rządów. Widzimy teraz potężny rozwój. I z tego punktu widzenia też bym powiedzieć, jaką katastrofą były te rządy ośmioletnie. To jest, bo to wybuchło, że gospodarka wybuchła, ludzie naprawdę żyje się lepiej, naprawdę lepiej funkcjonuje. Nie wszystko doskonale jest. Jeszcze dużo można zmienić. I teraz wracając do surowców, o których ojciec wspomniał, to co się udało, to wreszcie tą politykę surowcową przygotować. Największa w historii Polski była prowadzona konsultacje społeczne. Oprócz zwykłych konsultacji społecznych przewidywanych legislacyjnie, tak jak rząd to przygotowuje, było 12 potężnych konferencji. Powołaliśmy czasopismo Polityka Surowcowa, gdzie każdy mógł się wypowiedzieć. W zasadzie nie było osoby, która nie wypowiedziała się. Jednym z takich wielkich elementów, które się dało, oprócz przyjęcia tej polityki surowcowej przez Stały Komitet Rady Ministrów w kwietniu zeszłego roku, doprowadzenie do zmian takich proinwestycyjnych w prawie geologicznym i górniczym, które jeszcze zaszły zaraz, jakbyśmy przejęli rządy i to były takie, które no, gdybyśmy i nie wprowadzili, to byłaby katastrofa naprawdę duża. Specjalnością Platformy Obywatelskiej i PSL-u było to, że po raz pierwszy w historii Polski pojawiły się arbitraże, żądania od Polski wielkich roszczeń, zupełnie nieuzasadnionych, wielomiliardowych. Ich jest w tej chwili 4 na różnych etapie, bo to dotyczy to Polski złóż, więc naprawdę myśmy od strony surowcowej w katastrofalnym stanie przejęli państwo. I to, co się dzisiaj udało, myślę, że jest bardzo dużo. Jest czym się pochwalić. Jednym z tych elementów, oprócz polityki surowcowej przyjętej, czy tych zmian w prawie geologicznym i górniczym, dotarliśmy z Agencją Geologiczną do Komisji Ochrony Środowiska. Myślę, że będziemy kontynuować w tej czy innej formie te działania w Sejmie. Natomiast to, co chcę tutaj pokazać i będzie, myślę, potężne miało znaczenie gospodarcze Polski, to jest konkrecja z dna oceanicznego z 4,5 kilometra głębokości. To jest zapowiedź wielkiej rewolucji surowcowej, być może większej niż pojawienie się gazu w łupkach. Gdyby nie PO-PSL, to my byśmy dzisiaj ten gaz łupkowy produkowali. Do tej samej rzeki trudno już drugi raz wejść. Wtedy byliśmy naprawdę pionierami. I dzisiaj tutaj Polska też ma ogromne znaczenie. Tym, kto zarządza złożami na dnie oceanu, to jest Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego. I znowu wielkie sukcesy. Po raz pierwszy staliśmy się członkami Komitetu Finansowego. I to od razu przewodniczących. Ja zostałem prezydentem Rady, potem zgromadzenia. To jestem wiceprezydentem obu ciał. Wszystkie decyzje, które tam zapadają, dziś świat dzieli oceany, nie odbywają się bez udziału Polski. Znaczy, można powiedzieć, kluczowym udziałem Polski. I ta działka na Atlantyku, którą nam się udało zdobyć, a która jest opisana w pierwszej numerze polityki surowcowej, proszę bardzo, ja kiedyś już na ten temat mówiłem bodajże 2 stycznia na antenie Telewizji Trwam i Radiu Maryja, to jest działka, która jest jedna z 7 na świecie tylko. Tutaj to polskie, te czerwone barwy to jest Polska, poniżej francuska działka, jeszcze poniżej rosyjska, jeszcze są takie działki 3-4 na Pacyfiku i na Indyjskim, to są Niemcy, Japonia, Chiny i Indie i to wszystko. W zasadzie więcej wiele nie zostało. Potężne zasoby, na przykład nie tylko miedzi, czy srebra, czy pierwiastków ziem rzadkich do rozwoju technologii, ale kluczową sprawą jest tam kobalt, który jest, którego po prostu na kontynencie brakuje i jeśli chcemy iść w elektromobilność, to jest sposób na bezpieczeństwo surowcowe Polaków.
Gospodarka środowiskowa, rozwój Polski, surowce, geologia, poseł profesor Mariusz Orion-Jędrysek. Podsumowanie można powiedzieć, czy takie,
dziękuję bardzo,
takie
moi
rezime, profesor Jan Szyszko.
Widzieli prawie wszystko, najważniejsze sprawy. Ja chciałem tu podkreślić jedną rzecz, a mianowicie konsekwencje działania rządu Prawa i Sprawiedliwości i równocześnie spełnianie obietnic. I no, jak Państwo pamiętacie, proszę ojca również, jednak polska ziemia była zagrożona z inicjatywy stowarzyszenia, którego jestem prezesem przy pomocy Radia Maryja, Telewizji Trwam, naszego dziennika Prawa i Sprawiedliwości, żeśmy zebrali ponad 3,5 miliona podpisów. I po objęciu władzy no, przekuliśmy to w ustawy. Polska ziemia rolna i polska ziemia leśna jest chroniona. Polska ziemia leśna szczególnie, o ile ktoś by chciał sprzedać tą polską ziemię leśną, no to musi najpierw uzyskać zgodę, albo jest prawo pierwokupu lasów, a lasy nie ingerują, ale jest handel wewnątrz Polski, więc w związku z tym ten układ własności Polski jest całkowicie chroniony. Druga sprawa to jest sprawa rzeczywiście bardzo istotna, a mianowicie obiecywaliśmy i broniliśmy, że Polska będzie jednak wolna od GMO. Wykorzystaliśmy wygrany proces, który został założony jeszcze z inicjatywy ministra środowiska. Wtedy byłem ministrem środowiska w latach 2005-2007. Wygraliśmy proces z Komisją Europejską i wprowadziliśmy go w życie w formie ustawy. Tak w Polsce nie wolno uprawiać praktycznie, albo mówię w 100% nie można uprawiać roślin genetycznie modyfikowanych. Mówiliśmy również o tym, że będziemy renegocjowali pakiet klimatyczno-energetyczny, który został wprowadzony przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. I tak rzeczywiście się stało. W roku 2015 pojechaliśmy na COP15 do Paryża i tam dzięki zdecydowanej postawie strony Polski, ja byłem wtedy ministrem, czyli negocjowałem głównie, ale była również i pani premier, był również pan minister. Myśmy jednak wynegocjowali to, że w gruncie, że ta polityka klimatyczna została co nieco naruszona i wróciliśmy do korzeni, czyli do racjonalności działania. Były pewne zawirowania, powiedzmy sobie szczerze, ale jest konsekwencja, jednak wróciliśmy do konsekwencji i sam fakt, że pan premier Morawiecki zablokował tak zwaną dekarbonizację Polski. No to jest wielki sukces i myślę, że powróciliśmy do tego, żeby w końcu twardo negocjować z Komisją Europejską o tych interesach Polski. No nie ulega najmniejszej wątpliwości, że również mówiliśmy o Puszczy Białowieskiej jako swego rodzaju symbolu, prawda, no posponowania Polski, w ogóle obrażania Polski w układzie światowym. Jednak no, te organizacje lewacko-liberalne postawiły, ale zgłosiły wniosek do Komisji Europejskiej, postawiono nas przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żądając zakazu wycinki pierwotnej puszczy świata, prawda, ostatniej pierwotnej puszczy świata w formie Puszczy Białowieskiej i również żądając kar, jak wszyscy Państwo wiecie, w tym postanowieniu sądu nie ma jednego słowa o tym, że jest zakaz wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, że pierwotna Puszcza Białowieska była niszczona przez Polaków, że trzeba jakieś kary płacimy. Nie, wręcz odwrotnie. Ten wyrok jest taki, jaki mógł tylko być przy tej niechęci stosunkowo do Polski, a mianowicie mówiący o tym, że no, trzeba zachować ten stan środowiska przyrodniczego w Puszczy, któryśmy wyznaczyli w roku 2008, a więc zachować integralność obszaru, czyli powrócić do tego stanu z roku 2008 i myślę, że to się stanie. W najbliższym czasie rozpoczniemy w tym kierunku działania. No chcę również powiedzieć, że tutaj polityka surowcowa, bo również to było konsekwentne działanie i tutaj działalność jest jednak zdecydowana i ta polityka surowcowa powstała. A chcę powiedzieć, że ten resort, tak zresztą jak tu powiedziano, również jest niezwykle kluczowym resortem dla rozwoju gospodarczego. Po pierwsze z wielu powodów. Po pierwsze to, że rzeczywiście jesteśmy unikatem pod względem stanów zasobów środowiskowych, począwszy od zasobów geologicznych, no chociażby nawet i ten węgiel, o który tu się sprawa rozbija. Prawie 90% zasobów węgla kamiennego całej Unii Europejskiej znajduje się w Polsce, a póki co jednak jest to podstawowy nośnik energii, również i w jednoczącej się Europie. A więc zasoby geotermalne, przebogate zasoby geotermalne, no przebogate zasoby gazu łupkowego, tylko nie w tych technologiach wydobycia, co nieco zrobimy przez naszych poprzedników, zrobimy, ale jeszcze póki co mamy, prawda? A więc jest to, mówię, przebogaty kraj. No i również, ja bym powiedział, niezniszczone gleby, przepiękna bioróżnorodność, więc wszystko to jest, co można użytkować do zasobów przyrodniczych, jak wykorzystać te zasoby przyrodnicze dla rozwoju gospodarczego. A tu, proszę ojca, chcę powiedzieć, że no te liberalno-lewackie, które są również i w Polsce, ale poza Polską, zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest Polska, jak ważne są te zasoby, no i za wszelką cenę będą starali się, powiedzmy, uczestniczyć w, no, w dobraniu się do tych zasobów po to, żeby no, na tym nie stracić, a również i zarobić. Ja tu chcę również powiedzieć, że tu pracowałem z panami, z panem posłem Bąkiem, z wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, no świetna współpraca, zresztą świetny fachowiec i tu rozumieliśmy się świetnie, prowadziliśmy tą politykę tak, że można było przez układ sejmowy te ustawy jednak przeprowadzić. No mój zastępca, pan Paweł Sałek, no wyśmienity, ja bym powiedział, negocjator, zresztą współdziałamy od 20 lat, panie ministrze, tak prawdę powiedziawszy, robi doktorat właśnie między innymi również z zakresu polityki klimatycznej, specjalizuje się, pisze pracę doktorską na temat wykorzystania lasów do pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery, szczególnie w układzie glebowym. Chcę powiedzieć, że jest również wielki sukces Polski. Jednak dostaliśmy od Światowej Federacji Naukowców certyfikat na te powierzchnie doświadczalne, które funkcjonują na terenie Tuczna. No, tam żeśmy pokazali i udowodniliśmy, że lasy są w stanie dodatkowo pochłonąć, dodatkowo rocznie, ponad 42 miliony ton dwutlenku węgla rocznie, więc to jest ogromne, ogromne są pieniądze i to budzi również no, pewne zaniepokojenie w jednoczącej się Europie, a szczególnie w układzie Niemiec, no, Francji, którym no, nie po drodze jest, powiedzmy, racjonalność działania, raczej starają się nas uzależnić od własnych technologii, między innymi również i od technologii no, energetycznych, patrz również od technologii jądrowej opartej o stare jednak techniki, jednak wojenne. I tutaj pan minister no, Jędrysek, człowiek, który jest, no, nie ma kompleksu w układach międzynarodowych, świetnie mówi po angielsku, porusza się świetnie w tych układach międzynarodowych i dlatego mi się świetnie pracowało w takim układzie, gdzie nauka i prawda no, co nieco odgrywała rolę, a również muszę powiedzieć i etyka. No tutaj pan poseł Bąk, no to człowiek, który naprawdę w sposób niezwykle etyczny pochodzi do spraw środowiskowych, ale również i do człowieka. Więc chciałem tu serdecznie skorzystać z tego, podziękować. Łatwo się pracuje, będąc ministrem, mając takich współpracowników. Za co im serdecznie tu dziękuję.
Panowie, gospodarka środowiskowa, rozwój Polski. Jesteśmy w rozmowach niedokończonych. Zapraszamy naszych widzów i słuchaczy do współtworzenia naszego programu. Merytoryczna rozmowa to również rozmowa, która jest odpowiedzią na pytania tych, którzy są zainteresowani kwestiami i środowiska, i rozwoju Polski, naszej gospodarki. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 lub 536 600 400, i dla słuchaczy spoza granic ojczyzny, jak również telewidzów, 48 56 657 0013 lub 657 0014. Panie ministrze, panie profesorze, jeżeli mówimy gospodarka środowiskowa, rozwój Polski, to mamy na myśli jaki rozwój? Ekologiczny Polski, ekonomiczny, socjalny?
Nic innego jak wzrost gospodarczy polegający na racjonalnym wykorzystaniu zasobów tych przyrodniczych dla dobra człowieka i dla tych zasobów przyrodniczych. Czyli tak w gruncie rzeczy...
Pierwsze rozumiem, nie jest to gospodarka środowiskowa rabunkowa, tylko...
Odwrotnie, wręcz odwrotnie. To jest tak, jak powiedzmy, no, jesteśmy wychowani w tej no, światopogląd katolicki. Czyń sobie ziemię poddaną, użytkuj zasoby przyrodnicze po to, żeby te zasoby przyrodnicze funkcjonowały, i polskie leśnictwo jest tego typowym przykładem. Mówię, w jaki sposób od wojny, ja to powiadałem wiele razy, tu mówiłem na tym forum również, od 45 roku, ja nie jestem piewcą tego systemu, ale dzięki tej tradycji leśnej, tej szkole leśnej, to leśnictwo zachowało tą swoją, no, to swoje dziedzictwo kulturowe i przecież żeśmy całe życie od 45 roku rąbali lasy. a mamy ich o 10% więcej. Pozyskiwaliśmy drewno. Mieliśmy 900 milionów zapasu metrów sześciennych w 1945 roku, teraz mamy 2,5 miliarda. A żeśmy pozyskiwali drewno, służyło człowiekowi, tworzyło miejsca pracy. Chodziliśmy na polowanie, zbieraliśmy grzyby, prawda? Korzystaliśmy turystycznie z tego, zbieraliśmy jagody i nie straciliśmy ani jednego z występujących dziko żyjących gatunków. Więc typowy przykład czynienia sobie ziemi poddaną. Te lasy służą człowiekowi, prawda? I z tych coraz więcej z nich żeśmy korzystali. Ale proszę ojca, jakie to jest łakomy kąsek dla tych, którzy by chcieli to przejąć. To jest właściciel Polskie Lasy Państwowe, ponad 7 milionów hektarów, jeden właściciel. Przejęcie tego. Przejęcie tego, prawda? No to jest ziemia. Ale pod ziemią są to, o czym mówił pan minister Jędrysek. Przejęcie ziemi, przejęcie własności, a później były takie próby nawet robienia, prawda? Zmienić prawo geologiczne i powiedzieć, że to, co jest pod spodem, to jest naszą również własnością. Proszę ojca, gdybym ja nie był Polakiem, a był obcokrajowcem i patrzył na taki kraj, też miał ochotę na to, żeby ewentualnie wykorzystać i u nas te ruchy liberalno-lewackie i na tym się spróbować w jakiś sposób uwłaszczyć. Jest to normalna sprawa i trzeba się z tym liczyć. Zarówno z punktu widzenia Unii Europejskiej, takich mentalności państw kolonialnych jak Niemcy, Francja, prawda, Holandia, jak również z punktu widzenia państw spoza Unii Europejskiej. Polska jest łakomym kąskiem, tym bardziej, że mamy świetne, ja bym powiedział, wyśmienite położenie geopolityczne z punktu widzenia jednoczącej się Europy. Znajdujemy się w centrum jednoczącej się Europy, a więc przepiękne miejsce, bogate. Nic, proszę ojca, tylko spróbować się na tym terenie uwłaszczać. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość wie i rzeczywiście konsekwentnie postępuje w tym kierunku, żeby tego rodzaju zakusy spacyfikować, a żeby ta ziemia służyła Polakom, żebyśmy nie stali się narodem bez ziemi, żebyśmy rzeczywiście stymulowali rozwój gospodarczy i uczyli jednoczącą się Europę w zakresie użytkowania zasobów przyrodniczych. To jest nasza misja równocześnie.
A Radio Maria Telewizja Trwam, prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Paweł z Południowej. Ja serdecznie pozdrawiam ministra Szyszkę, którego przed nim czoła chylę, i miłych gości. Panie profesorze, tylko tu do pana zadam pytanie, to będzie takie pytanie moje. Panie profesorze, otóż u Michała Rachonia minęła 20:10 w programie, pojawił się na słupie elektrycznym prezydent Putin porażony prądem. Czy to nam klubę przynosi? Przepraszam, że to nie rozumiem tego. Jeżeli czy ktoś się komuś podoba, czy nie podoba, to tak jak naśmiewają się tych osób niepełnosprawnych.
Panie Pawle, pytanie do prowadzącego programu, o którym pan wspomniał. Chyba, że tutaj...
To ja akurat nie oglądałem tego programu, jest mi ciężko skomentować, ale ja bym powiedział, o ile zrozumiałem, jest to troszeczkę chyba niestosowne, a niestosowne dowcipy nie powinny chyba funkcjonować w polskiej
telewizji. Przestrzeni publicznej, tak. Gospodarka środowiskowa, rozwój Polski. Tu wiem, że w tym temacie też ostatniego pytania, w jaki sposób, bo my to rozumiemy, że chodzi o gospodarkę środowiskową, nie tę taką grabieżną, ale zgodną z naturą, zgodną, by służyła człowiekowi, rozwojowi też, była z poszanowaniem do ziemi, którą szanujemy, ale w jakich wymiarach Polska może się rozwijać? Jaki to jest rozwój? No już pan profesor powiedział, że jesteśmy, pan minister, takim kąskiem na tej mapie, czyli że zagrażamy rozwojowi ekonomicznemu naszych sąsiadów.
My nie zagrażamy w sposób taki, powiedzmy, agresywny. My zagrażamy w ten sposób, że mamy potencjał geologiczny, przyrodniczy, przyrodożywiony, ale i potencjał ludzki, bo o Polakach należy naprawdę mieć dobre zdanie, jeśli chodzi o potencjał ludzkiej zdolności i pracowitość. To wszystko powoduje, że inni mogą czuć się zagrożeni. Otóż jakie są sposoby, oczywiście świat rywalizuje, jakie są sposoby wygrania rywalizacji? Można albo być lepszym w czymś, albo spowodować, że ktoś był gorszy.
Czyli go blokować.
Czyli go blokować, w jaki sposób utrudniać. I myślę, że my musimy się przed tym rozwijać siebie, ale wreszcie bronić przed takim blokowaniem. Przez te ostatnie setki lat rzeczywiście nie było łatwo, ale patrząc na miliony lat, na powiedzmy 600 milionów lat, Polska już od 600 milionów lat, ten obszar, te struktury geologiczne powstały wtedy, jest na granicy dwóch struktur Europy, Platformy Wschodnioeuropejskiej i Zachodnioeuropejskiej, tej gorącej Zachodnioeuropejskiej, jeszcze trochę aktywnej, i tej Wschodnioeuropejskiej, zimnej. I na tych granicach się wiele dzieje. Stąd nasze bogactwo geologiczne, między innymi, chociaż oczywiście nie dlatego, jest takie ogromne. A polityka surowcowa próbuje to wykorzystywać. Jeśli nie możemy tego wziąć, co mamy, bo czegoś nie mamy, to jak to wziąć, żeby obniżyć ryzyko dla Polski, dla Polaków? Czyli ryzyko podaży surowców na cele gospodarcze, społeczne. To jest cel polityki. Każde działanie w polityce surowcowej jest skierowane w kierunku obniżenia ryzyka, bo pojawia się pewna nadwyżka finansowa.
Za chwileczkę będziemy pytać o strukturę tę wyborczą, polityczną, bo to też jest bardzo ciekawa struktura podziału regionów, miejsc. To przecież
to prawda.
Też jest konkretna informacja. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniam się wielkim ludziom, wielkim Wielkiego Ducha, Serca, Mądrości i
kto do nas telefonuje?
Z Wielkopolskiego.
I pani ma na imię? Prosimy.
Maria.
Prosimy, pani Mario.
Kłaniam się wszystkim gościom i ojcu prowadzącemu. I mam takie pytanie na temat stop suszy. Czy można by było rozważyć pomoc w załagodzeniu skutków suszy, pomoc bobrów? Przemyśleć sytuację taką. Widziałam parę dokumentalnych filmów z Ameryki, z Holandii, z Austrii, jak wykorzystywana jest nie tylko technika bobrów, ale pomoc samych bobrów do nawadniania ziemi zagrożonych.
Dziękujemy, pani Mario.
Czy można?
Można.
Bardzo proszę. Pani poruszyła niezwykle ważny problem, bo rzeczywiście Polska jest w tym miejscu w Europie, gdzie jest w tej chwili ujemny bilans wodny, więc rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, co jest chyba priorytetem Prawa i Sprawiedliwości w układzie środowiskowym, a mianowicie mała i duża retencja. To jest pierwsza rzecz. I tutaj, jak pani mówi o bobrach, to rzeczywiście bobry pomagają w tym układzie małej retencji rzeczywiście bardzo mocno i to jest dozwolone zupełnie, ich nawet pożądane. I to robią Lasy Państwowe, tu współpracują bardzo mocno. Bobry tam są tym gatunkiem, który jakby w całym globalnym układzie leśnym, prawda, odgrywa wielką rolę. Natomiast tu jest jeszcze jedna rzecz niezwykle istotna, a mianowicie to, co jest proponowane i było proponowane wielokrotnie w Prawie i Sprawiedliwości, a mianowicie, żeby wykorzystać bardziej planowanie przestrzenne w układzie krajowym i regionalnym, żeby właśnie to planowanie przestrzenne było właśnie w rękach specjalistów od spraw środowiskowych, minister do spraw środowiska, gdzie można rzeczywiście wykorzystać, powiedzmy, sprawę infrastruktury, ja bym powiedział, leśnej, czyli odpowiedni sposób zalesiania powiązany z planowaniem przestrzennym, z infrastrukturą, i poprzez to można rzeczywiście bardzo dużo zrobić stosunkowo. Nie naprawiając przyrodę, można również i poprawić stosunki wodne. Natomiast tu chcę również
tego
powiedzieć...
Tego dokonały polskie Lasy Państwowe w Astanie, w Kazachstanie, w obecnej
to, żeśmy
stolicy.
Pokazywali wielokrotnie w tym układzie, prawda, że tu jesteśmy bardzo dobrzy. Natomiast tu chcę również powiedzieć, że ta mała retencja, i to nieraz są, powiedzmy, dyskusje wśród tych ludzi, którzy, lobby, które nam na przykład za wszelką cenę chce nas uzależniać od swoich technologii odnawialnych źródeł energii typu wiatraki, prawda? Bo zapamiętajmy sobie, żebyśmy odbudowali te wszystkie stopnie wodne, malutkie, które były kiedyś, jak również uregulowanie tych spraw, powiedzmy, związanych z komunikacją, z drogami, z transportem, to przecież wtedy ta duża retencja, założenie wtedy i korzystanie z tej wody nagromadzonej, to jest nic innego jak swego rodzaju dodatkowa działalność, czyli odpad przy tym, co musimy zrobić, bo my na pewno musimy zrobić retencję, i to dużą retencję i małą retencję, po to, żeby zahamować proces generalnie pustynienia, który rzeczywiście się zauważa, a to, że ta woda jest nagromadzona i że ona później, powiedzmy, spływa stamtąd, to, powiedzmy, jest darmowe źródło energii do tego, żeby wykorzystywać. I to z panem ministrem Gajdą, któryśmy cały program zrobili w tym zakresie, traktując wtedy, że w gruncie rzeczy to jest za darmo energia. można potraktować to, bo głównym celem jest retencja. Natomiast to, że woda spływa, można tą energię wykorzystać do tego, odbudowując te wszystkie małe stopnie wodne, jak również duże stopnie wodne, zapewniając z jednej strony transport, a z drugiej strony i retencję.
W strukturze wyborczej pan poseł, profesor, minister jest gdzie?
Ja jestem oczywiście jak zawsze wierny swojemu rejonowi. Obwazanek Warszawski, to jest okręg wyborczy numer 20, Prawo i Sprawiedliwość, lista numer 2, a pozycja czwarta, jak zwykle.
Czwórka. Kolejny telefon.
4.
Prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie się Olek z Brukseli. Mam dwa pytania.
Prosimy.
Pierwsze pytanie to jest takie kwestii zwierząt futerkowych. Tyle się mówiło, to już taka nagonka była w Polsce, a ja akurat pracowałem w Holandii u takiego pana, który hodował te zwierzęta na futerkowe. No naprawdę on, jego poziom techniczny to do piętna się nie dorównuje. To jest takie, tak chore było w Polsce, że ja naprawdę po prostu brzydkie słowa nawet na naszego prezesa mówiłem. To było tak chore, że aż ktoś na tym po prostu łapę trzymał. I drugie pytanie, chodzi mi o też takich biednych Polaczek, buduje się w Noteckiej Puszczy. Bardzo biedny takie budynek gospodarczy, plany i teraz też ani nie wiadomo kto, co, dlaczego, za ile. Dlaczego to tak jest? No, żyjemy już 4 lata z tym naszym rządem i to takie są rzeczy dziwaczne. Wszystkiego dobrego, kłaniam się, szczęść Boże.
Dziękujemy z Panem Bogiem. Który z Panów podejmuje?
Proszę bardzo. Nie zajmuję zwierzętami futerkowymi, ale o tej wodzie chciałbym powiedzieć.
Jeżeli chodzi o zwierzęta futerkowe, no więc muszę powiedzieć, że no sytuacja wygląda w ten sposób, bo cały szereg dezinformacji i błędnych informacji. Przecież te zwierzęta futerkowe, oskarża się tych hodowców, że oni źle hodują, nie opiekują się nimi. No, wskaźnikiem dobrego stanu hodowli
jest futro.
Nie ma siły, więc o ile ktoś chce mieć dobre futro, a to jest głównym celem, no to trzeba im zapewnić odpowiednie warunki i to takie nawet bezstresowe, żeby to futro było dobre. Bo właśnie po włosach, po skórze, po futrze poznaje się kondycję w ogóle zwierzęcia. Następna druga sprawa jest niezwykle również istotna w tym całym układzie. Przecież to jest taka czysta ekologia. Przecież trzeba, te norki żywią się odpadami mięsnymi. Te odpady mięsne trzeba utylizować. No to utylizuje, powiedzmy, norka zjadając te odpady. No i w ten sposób mamy z jednej strony...
To jest dobra gospodarka,
jeżeli chodzi o odpady. Także w tym całym układzie robi się hejt. Oskarża się tych ludzi, a to jest na najwyższym poziomie prowadzone hodowle. Zresztą na bazie dobrych badań naukowych prowadzonych również w szkołach wyższych, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przecież tam jest cała katedra i to świetnie funkcjonuje. A więc w związku z tym, no, wróćmy do prawdy, bo prawda i nauka powinna obowiązywać, etyka również w zakresie hodowli, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. I powiedzmy sobie szczerze, że tu jest również i walka gospodarcza i ekonomiczna. Przecież to chodzi o to, żeby to przejąć gdzie indziej, żeby to albo Duńczycy produkowali, albo Duńczycy produkowali na przykład na Ukrainie. Natomiast jeżeli chodzi o ten pałac, pan pewnie mówi w Puszczy Nadnoteckiej, sprawa, przypuszczam, że w sensie formalnym jest zupełnie w porządku, bo pewnie ten, który tam budował, uzyskał wszystkie zezwolenia, wszystko było tam załatwione i to jest wszystko pewnie w lege artis zrobione. Natomiast jest jedna rzecz niezwykle, ja bym powiedział taka niebezpieczna. Tu organizacje ekologiczne nie protestują, ale tam, gdzie jest wszystko zrobione lege artis, jak na przykład w Puszczy Białowieskiej, tam bardzo mocno protestował, iż huk był na całym świecie. Proszę zauważyć, jak jest nierównomierne, powiedzmy, reakcja organizacji ekologicznych i tego lobby ekologicznego, nazwijmy to ekologicznego, bo to nie jest ekologia, tylko to jest swego rodzaju ideologia, jak się subiektywnie podchodzi do niektórych spraw. Odnośnie Wisły, no jest katastrofa, jest awaria wielka. Tamte organizacje nie protestują. Odnośnie sprawy związanej z tym pałacem w Puszczy Nadnoteckiej, tak gdzieś powiedziałem, że pewnie wszystko jest zrobione zgodnie z prawem. Tam są pewnie wszystkie pieczątki, daty odpowiednio, tam ktoś się podpisał, więc wszystko jest zrobione i tam się nie protestuje. Ale gdyby było wszystko zrobione naprawdę zgodnie z prawem Unii Europejskiej na terenie Puszczy Białowieskiej, tam był ogromny wrzask, prawda? No, na całym świecie nieprawda, hejtowanie, pomijanie całkowicie prawdy. Powracając do Puszczy Białowieskiej, ojcze, jest spokój. Dlaczego? Dlatego, że polskie lasy państwowe dokonały pełnej inwentaryzacji. Pracowało ponad 200 osób w tej inwentaryzacji, specjaliści przez cały rok. Kosztowało to ponad 5 milionów złotych i są dane. A dane, o ile są dane, to wtedy ciężko manipulować tym. W związku z tym uciekł hejt, jak gdyby, bo gdyby się spytał, który gatunek ginie, na przykład taki, a taki, to proszę bardzo, zobaczcie, gdzie on występuje, gdzie zginął, w jaki sposób zareagował. No już tu nie ma żadnej dyskusji. Także mówię, zwróćmy uwagę na to, co się dzieje również, jak jesteśmy podatni również na to, jak działają różnego rodzaju siły, żeby manipulować wiadomościami po to, żeby wywierać presję również i na polityków.
Jeszcze w kwestii wody pan profesor Mariusz.
To jest rzeczywiście warto pamiętać, bo mamy dzisiaj spore sukcesy wreszcie w wykańczaniu pewnych inwestycji, ale proszę pamiętać, że te pierwsze inwestycje, jak jeszcze kiedy w Ministerstwie Środowiska było zarządzanie wodą 2005-2007, ja wtedy oprócz tego, że byłem głównym geologiem kraju, także pełniłem, miałem w swojej kompetencji sprawy inwestycji wodnych, bo przecież geologia to też woda, też wody podziemne, ale to były, chodzi także o wody płynące. Przecież takie inwestycje jak Racibórz, to potem zawalone, wreszcie się jakoś prostuje to. Wrocławski węzeł wodny, Nysa, Malczyce, Żuławy. To wszystko było wtedy rozpoczęte i dzisiaj po wielu tarapatach tych 8 lat udaje się to kończyć i to jest, to proszę o tym pamiętać. Natomiast sprawa tych bobrów. Świetnie, oczywiście my mamy deficyty wody, jeśli chodzi o opady, dlatego musimy ją retencjonować. Najlepiej jest retencjonować strukturę geologiczną głęboko, czyli te strefy wydzielać, gdzie możemy właśnie takie parki narodowe, bobrowiska tworzyć, zalesiać. W tych strefach, gdzie są tak zwane strefy infiltracji. O tym decyduje geologia. Nie pozwólmy, żeby woda spłynęła, tylko żeby infiltrowała. I wtedy w Polsce z pewnością wody nie zabraknie. To polityka surowcowa też częściowo dotyka.
Pan profesor w jakiej strukturze jest teraz polityczny?
Polityczny. Ja jestem, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość. Od 2005 roku jestem politycznie związany z Prawem i Sprawiedliwością. Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości w okręg wrocławski i kilka powiatów, 10 powiatów dookoła Wrocławia. Pozycja numer 7. Było kiedyś 14, było kiedyś 10, teraz jest 7 i
podstęp,
liczę. Panie. Tak, to jakieś.
Czyli coraz wyżej, tak?
Coraz wyżej. No zobaczymy jak wyjdzie. Liczę na wsparcie, zrozumienie i takie. To, co my chcemy zrobić w tej chwili w gospodarce, to nowy trend, nowe pieniądze, nowe sukcesy.
Razem z nami jeszcze pan minister Paweł Sałek.
Jak?
Które strony?
No ja jestem ze strony powiatu skierniewickiego, z Makowa konkretnie. To taka wieś koło Skierniewic. Też nie ukrywam, kandyduję z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu piotrkowskim. To są
powiaty. Trudno ukryć, pewno plakaty są na ulicach i nie tylko.
Podobno ktoś tam wywiesił moich banerów trochę.
I pewnie to jest zrywa, bo tak bywa.
Natomiast powiaty, które wchodzą w skład okręgu, to jest Skierniewice, Rawa Mazowiecka, Tomaszów, Opoczno, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Bełchatów. Kandyduję z miejsca 14. A jeszcze mówiąc tutaj o tej wodzie, proszę ojca, szanowni telewidzowie, trzeba wspomnieć o tym, że także elementy związane z adaptacją do zmian klimatu są strasznie istotne, jeśli chodzi o tworzenie tak zwanej niebieskiej infrastruktury, co jest powiązane bezpośrednio z retencją tą małą i dużą, dlatego też o tym także trzeba pamiętać, ażeby także i szczególnie w miastach, bo tutaj mówimy w pierwszej kolejności o adaptacji do zmian klimatu, o terenach miejskich, ażeby te elementy zielonej i niebieskiej infrastruktury były tworzone i wykorzystywane, tak ażeby ludziom w miastach dobrze się żyło.
Bełchatów to też energia.
Tak, no Bełchatów to jest podstawowa instalacja wytwarzająca energię elektryczną na potrzeby całego kraju. To jest blisko 1/3 produkcji energii elektrycznej. No, potężna kopalnia, potężna elektrownia, która też musi mieć swoje miejsce, musi być utrzymane funkcjonowanie tej instalacji przez najbliższe lata. To jest strasznie ważna, jeśli spojrzymy na tą ambitną politykę klimatyczną, która na przykład w układzie cen uprawnień, czyli jednej tony CO2, no, stwarza określone problemy prowadzenia biznesu na źródłach kopalnych, a jednocześnie ze strony Unii Europejskiej też pojawiają się takie pomysły, ażeby w ramach takiego mechanizmu sprawiedliwej transformacji, tak zwanego Just Transition, wymuszać na Polsce poprzez płatności dodatkowe i tworzenie specjalnego funduszu, na co Polska nie może się zgodzić, na to, żeby kopalnie czy węgla brunatnego czy kamiennego wygaszać, bo węgiel kamienny i brunatny to jest nasze bezpieczeństwo energetyczne. A te propozycje, żeby za parę euro zamykać kopalnie, no mówiąc wprost, są nie do przyjęcia.
Gospodarka środowiskowa, rozwój Polski, tej części Polski, z której pan kandyduje?
To są
jakie
tereny,
szanse, oprócz Bełchatowa?
To są tereny rolnicze, ale też piękne miasta i piękne tereny i sadownicze. I także bardzo duża produkcja rolna. To jest także duży ośrodek, szczególnie okręg tutaj w okolicach Piotrkowa, produkcji, w zasadzie chowu trzody chlewnej, co jest też bardzo istotnym elementem funkcjonowania lokalnych rolników. No, Skierniewice to miasto między Łodzią i Warszawą, które w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwija. Także znane instytuty związane z ogrodnictwem, gdzie w zasadzie no, wiele i gatunków, i roślin zostało wprowadzonych do obrotu rolnego. Rawa Mazowiecka, też piękne, stare polskie miasto, podobnie jak Opoczno, z piękną historią i z pięknymi terenami. No i sama siedziba i można powiedzieć kolebka polskiego parlamentaryzmu, czyli Piotrków Trybunalski. Czasami nas się poucza jako Polaków o demokracji, a przecież to w Piotrkowie Trybunalskim był jeden z dwóch trybunałów w okresie I Rzeczypospolitej. Przecież tam się wykuwała nasza demokracja. I my tak na dobrą sprawę jesteśmy przykładem dla całego świata i Europy, jeśli chodzi o polski parlamentaryzm.
I kaznodziejstwo takie polityczne to też był Piotr Skarga.
No ale akurat on się dosyć szybko przemieszczał.
I po całym kraju. Kazania sejmowe to jest piękne.
W Grójcu też tak.
Czyli ten region, jaka lista, to już wiemy, które miejsce?
No ja mam takie godne miejsce, 14. Mam nadzieję, że szczęśliwe. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Paweł, czyli takie, jak ja miałem 8 lat temu.
Pan poseł Dariusz Bąk.
Tak, ja okręg radomski, Prawo i Sprawiedliwość. To jest powiaty radomski, białobrzeski, kozienicki, lipski, szydłowiecki, zwoleński, przysuski.
Także oprócz sadów?
Oto sady właśnie tam są, dominują w północnej części mojego okręgu, bo to było województwo radomskie, to jest okręg numer 17. I tam dominują sady. I tutaj trzeba zauważyć też dobre działanie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Przemysł przetwórczy jest w rękach obcych. W tych latach wcześniejszych, kiedy rządziło SLD, PSL, później Platforma i PSL, doprowadzono do zagarnięcia przez obcy kapitał wszystkich zakładów przetwórczych praktycznie w tamtym terenie. Teraz w ubiegłym roku była taka nadprodukcja jabłek i rząd już zareagował, bo na rynku pojawił się nowy, wspierany po prostu przez rząd podmiot, który nadwyżkę skupił po godziwych cenach, bo tamci dokonują zmowy cenowej i sadownicy nie mogą uzyskać należytego przychodu, dochodu z tych właśnie, z tej produkcji jabłek. I teraz jest zapowiedź rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo rząd działa zgodnie z programem. Przyjął w programie założenie, że powstanie narodowy holding spożywczy, który właśnie będzie konkurencyjny dla tych obcych firm, które zajmują się przetwórstwem i te ceny może będą ustabilizowane i będą godziwe, bo dotychczas sadownicy przeżywali wielkie kryzysy. I tutaj właśnie jest ta dobra działalność rządu Prawa i Sprawiedliwości. To, co wcześniej mówiliśmy, rząd wyprzedza oczekiwania rolników. Przecież na przykład pojawił się w tej chwili już prawnie usankcjonowane jest, że możemy znakować polski produkt, że miejsce pochodzenia ziemniaków, mięsa musi być wiadome. Wcześniej przyjeżdżały jakieś transporty, wjechał na teren Polski, i już stawał się to mięso niekoniecznie należytej jakości, stawało się już produktem polskim. Teraz się pojawiło również i usankcjonowane prawem jest, że będzie znakowana żywność bez GMO. Wcześniej to było nie do pomyślenia. Przecież interpelacje pisaliśmy.
Ale z jednej strony to znaczyłoby, że tak, że jest zakaz żywności GMO, prawda? A z drugiej strony musimy znakować, że jest bez GMO. GMO.
Nie, to znaczy zakaz upraw GMO.
Upraw GMO.
Zakaz upraw GMO. W Polsce nie można uprawiać, zakładać upraw GMO, bo przecież poprzedni rząd, PO-PSL, chcieli upowszechnić uprawy GMO. Co ile walki, tu pan profesor, pan minister Jan Szyszko, ile tu walki, bo on stał na czele.
Na targowisku, wyobraża sobie pan poseł panią czy pana, który ma swoje gospodarstwo małe i dorabia sprzedając jajka i będzie na każdym jajku znaczył bez GMO.
Nie, ale to chodzi o poważniejsze firmy. Natomiast chodzi o to, że właśnie to jak ojciec wspomniał właśnie o tym drobnym handlu, to przecież wcześniej nie wolno było rolnikom handlować. Teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził zasadę, że do 40 tysięcy każdy producent żywności może sprzedawać bez podatku. Tę żywność i może sprzedawać powszechnie. Czyli dbałość rządu Prawa i Sprawiedliwości o dochody rolników. Bo bez pieniędzy to niewiele można działać. I dlatego to jest ważne działanie rządu Prawa i Sprawiedliwości, że dba o potrzeby polskich rolników i mieszkańców polskiej wsi. Przecież przywrócono również wiek emerytalny. Tamta koalicja PO-PSL wprowadziła wiek 67 lat emerytalny dla kobiety i mężczyzn. Dla kobiet i mężczyzn. A było 65-60. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że przywróci wiek emerytalny 65 dla mężczyzn, 60 dla kobiet i to się stało. Więc rząd Prawa i Sprawiedliwości działa zgodnie z programem, czego partie opozycyjne programu nie mają. Oni tylko chcą, żeby odsunąć PiS.
Okręg radomski, z którego pan startuje, oprócz rolnictwa, sadownictwa, z czego jeszcze słynie i jakie ma szanse rozwoju, jeżeli chodzi o rozwój Polski, a gospodarkę środowiskową?
Tutaj jest to duże miasto Radom, które też zakłady chociażby zbrojeniowe w tej chwili na potrzeby oczywiście w dużej części polskiego wojska również produkują. Czyli ożywił się Radom, miasto Radom ożywiło się. Dotychczas było w takim w trudnej sytuacji, dlatego że nie było, istniały te zakłady przecież, ale nie było zamówień. Dzisiaj rząd widzi potrzebę współpracy z Polską, która po prostu jest, która jest zrównoważony rozwój realizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie tylko Warszawa, nie tylko duże metropolie, ale cała Polska może liczyć na współpracę z rządem Prawa i Sprawiedliwości.
Mamy 4, 14, 7, a pan?
Ja jestem na piątym miejscu.
Na piątym?
Tak, w okręgu 17, w okręgu radomskim, o którym tu wspomniałem. Byłe województwo radomskie.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Z
Chrubieszowskiego.
Prosimy.
Ja też mam ostatnio okazję się dodzwonić. Tematy są dobre. Tak wiadomo, nasz region tutaj jest pobór rolniczy. Także jeśli chodzi o środowisko, jeśli chodzi o przyrodę, mamy tu wspaniałe tu powietrze. Ciągle tu przyjeżdżają ludzie i z Polski. Nawet jak mówiłem kiedyś, rodzina z zagranicy, to podziwiają te nasze krajobrazy, też ze przeproszeniem nam to krzaki, a oni to, te krajobrazy są wspaniałe, piękne zwierzyny dór. No ale poza tym można powiedzieć, troszeczkę będę musiał odrobinę dziegciu wrzucić tu. Nasz region chrubiszowski, jak wiadomo, typowo rolniczy. Może zacznę od tego, dochodowość jest bardzo niska. Szczególnie emerytury kruzowskie, wiecie panowie. No nie przekraczają 1000 zł. Cóż, można się czuć bezpiecznie, można się czuć tego przy takich emeryturach. No ale odbiegam od tematu. Jak mówiłem, sprawa środowiska jest tu nas i gospodarka środowiskowa. Troszkę może gorzej, to wspomniali panowie o handlu, że tak nam się wspaniale tu handluje. No ja akurat troszeczkę, że powiem, badeluję, mam tragan i powiem szczerze, no żona uciekła, bo miałam tutaj troszkę z panią podyskutować, bo handluje. Kontrole są jednak. No można czymś handlować, ale nie wszystkim. Jakimiś, na przykład, no drobnym, czy tam jakimiś, no dosłownie jajkami, czy tam inne sprawy wchodzą, no karają, nieraz tam upomnienie na razie jeszcze, bo
bo tego, ale no już te sprawy to są troszeczkę, tu u nas na miejscu inaczej to wygląda, no. Tutaj premier Sasin, tutaj, jak to się mówi, przebywa, te sprawy tutaj, spotkanie z nami ma i u Budni i tego, tak pytamy, zadajemy pytania. No to no, jest dobrze, a ma być jeszcze lepiej, no ale jeśli chodzi o te sprawy no, środowiskowe, a jeśli chodzi o rozwój Polski, tu w naszym regionie, był kiedyś taki program, może nawet ojciec prowadził chyba, to ja powiedziałem, że była A Polska, A, B, C, D. No jeśli chodzi o rozwój przemysłu, to my jesteśmy może Polską E nawet. Ja powtórzę to może kilka tygodni temu, gdzieś mam to nagrane, ale w tej chwili tak. Padają zakłady.
Dziękujemy panie Bogdanie. Nie, ja proszę panu. I tutaj no, oddajemy głos. Hrubieszów, znany region tak, Polski, to podziwiany rzeczywiście, tak jak mówi pan Bogdan.
Pan minister, proszę bardzo.
Tak, znaczy jeśli, ja krótko powiem, proszę wytrzymać. Jeśli rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie rządził, a liczę na to, że także to ten region jest bardzo bogaty geologicznie. To, co tam widzimy, jaki mogą być rozwój, a rozwój to jest przeogromny. Przede wszystkim rozpoznawane są złoża, już dość dokładnie złoża węgla kamiennego, sporo z rozpoznanych i to bardzo dobrego, w dobrych warunkach geologicznych. Jest przyzwolenie społeczne na to. Mamy duże zasoby gazu, ale także i ropy w formacjach łupkowych. Są obszary o dużych perspektywach na bursztyn w tym rejonie i to stosunkowo płytko da się wykopywać. Musimy tylko
czyli
to uporządkować.
Nie tylko na Mierzei Wiślanej, ale również...
Nie, to przede wszystkim tak. To tu jest naprawdę wielkie perspektywy są. I co jeszcze ostatnia rzecz i w okolicach Hrubieszowa myślę, że powstanie, bo już w 2006 roku myśmy to przygotowywali, geopark w tych okolicach, więc hotele, Mekka, o tym wspomina nawet długo, że nie chcę na razie mówić o lokalizacji, żeby nie zapeszać, ale nawet długo wspominał w swoich kronikach o tym bogactwie, pewnym bogactwie, które da się zrobić geopark, czyli coś w rodzaju parku narodowego.
Ale pamiętam, jeżeli są tam złoża, o których pan minister
to jest przebogaty
wspomniał.
Teren.
Czyli opłacalność wydobycia jest, tak?
Tak, kwestia tylko podjęcia działań w tym kierunku przez państwo, które musi mieć właściwą jednostkę, która będzie tym zarządzała i my to zrobimy.
Tam jest druga szansa, która była niewykorzystana przez naszych poprzedników całkowicie, to była infrastruktura. Przecież tam miała powstać S-19, która miała łączyć powiedzmy no, Skandynawię, ale Prybałtykę powiedzmy z Bałkanami i z Azją Mniejszą. Między innymi miało to ożywić właśnie teren pod względem możliwości produkcji no właśnie produktów rolnych, szczególnie owoców miękkich, to miało w ogóle współdziałać i ta droga miała powstać w roku 2014. Ja pamiętam, żeśmy wygrali nawet proces o rozpudę, bo to była próba blokady tego, natomiast no, nasi następcy zrezygnowali z tego i dopiero w tej chwili wracamy do tej koncepcji, żeby ta droga powstała, która ma ożywić w ogóle Polskę Wschodnią jako taką, gdzie rolnictwo też by oddech złapało co nieco, prawda, równocześnie w tym układzie, ale to były już stare plany i teraz do tych planów wracamy odnośnie infrastruktury drogowej, która miała łączyć właśnie między innymi Polskę Wschodnią z Polską Centralną, przez centralny port lotniczy, eksport szczególnie owoców miękkich na cały świat z tamtego terenu. Tak to było. Mam i w tej chwili to wraca. S-19 Via Carpatia będzie realizowana.
Kolejny telefon prosimy. Halo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Małgorzata z Sosnowca. Ja chciałam zadać pytanie. W ogóle witam wszystkich panów w studiu i nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam zapytać pana profesora Jędryska, co właśnie z tą geotermią naszą polską i oczywiście z łupkami. Czy to będzie coś podejmowane, bo teraz tak jakoś troszkę to ucichło, bo tak rozbudziło wcześniej wielkie nadzieje Polaków, że coś się z tym będzie działo, a teraz troszeczkę, no geotermia w Toruniu oczywiście zaczyna troszkę działać. A co dalej? Dalej z Polską.
Geotermia, króciutko.
Dziękuję panie
Bogu. Proszę zwrócić uwagę, do 2016 roku w Polsce było 6 instalacji ogrzewających miasta, funkcjonujących, geotermalnych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, my w Ministerstwie Środowiska, tworząc właściwie programy, ja udzieliłem pozytywnej opinii na 10, większość otworów jest wywierconych w Polsce. Następne 10 to odnawialne źródła energii. Czyli jeśli to wszystko będzie zakończone z sukcesem, a liczę na to, że będzie, to mamy 300% wzrost w ciągu 3-4 lat. Więc no, proszę pokazać, gdzie jest taki sukces, jak tutaj. Mało tego, przygotowywane jest powstanie dużego laboratorium nowej technologii geologicznych pod Oleśnicą, lokalizacja jest przyjęta, gdzie ma być podstawowych 5 technologii nowych geologicznych przygotowywanych, adaptacja technologii łupkowych, mikrobiologiczne zgazowanie węgla brunatnego, to jest w polityce surowcowej, sucha geotermia, ale także geotermia i geotermika, czyli ekstrakcja czystego ciepła, pozyskiwanie pierwiastków ziem rzadkich, kluczowych dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, skąd je wziąć w warunkach polskich, i oczywiście wydobycie z dna oceanicznego. Więc to są to przynajmniej tych 5 i to musimy tworzyć, będziemy tworzyć. Więc po prostu brak informacji, tylko tyle, żebym powiedział.
No, z panem ministrem Janem Szyszko pamiętamy wyprawy o zgodę społeczną na geotermię toruńską, która...
A, no to osobna sprawa.
To była ciekawa historia. Dziękujemy za to wsparcie wtedy.
To ja dziękuję, ojcze, że jesteście konsekwentni w działaniu.
Spoglądam na pana ministra Pawła Sałka, który pisze diariusz tego naszego dzisiejszego.
Nie, ja mam tylko taki zwyczaj, że lubię spotkania notować i sobie później, że tak powiem, odnosić się do tych tez, które czasami trzeba poruszyć. Ale skoro ojciec udzielił mi głosu, a ja wykorzystam ten moment, to jeszcze a propos odnawialnych źródeł energii i geotermii. Tak, ta geotermia jest dla nas szansą w Polsce, szczególnie dla ciepłownictwa systemowego. Dzisiaj w Polsce funkcjonuje blisko 268 ciepłowni komunalnych, gdzie właścicielem jest z reguły samorząd. I tam, gdzie to możliwe, my musimy zdecydować i przebadać te struktury, a żeby wiedzieć, czy w danej lokalizacji można realizować geotermię, to jest bardzo ważne i to jest dobry sposób na pozyskiwanie energii cieplnej. Ale oprócz tego trzeba pamiętać jeszcze o inwestycji w odnawialne źródła energii, także w tą energię, która z punktu widzenia wytwarzania energii elektrycznej jest najbardziej stabilna, czyli na budowę hydroelektrowni, tak? Nawet na polskich rzekach nizinnych, takich jak Odra czy Wisła, jest możliwość zbudowania około 2000 MW mocy zainstalowanej dla produkcji energii elektrycznej. No a dzisiaj elektrownia Kozienice, bardzo duża instalacja, która zużywa węgiel kamienny, ma właśnie około 2000 MW, co pokazuje, że także na inwestycje w odnawialne źródła energii na polskich rzekach, a żeby wykorzystywać energię rzek, też trzeba stawiać.
Gospodarka środowiskowa, rozwój Polski, ostatnie zdania. Pan poseł Dariusz Bąk, piątka radomska, tak o ile dobrze pamiętam.
Tak jest. Więc ja widzę wielką wrażliwość rządu Prawa i Sprawiedliwości na sprawy polskiej wsi, ale także sprawy ochrony środowiska. Ostatnie te programy wcześniej już wymieniane. Chciałbym jeszcze tylko dołożyć do tego, bo wcześniej na ten temat nie zwróciliśmy uwagi. Jest duża kwota pieniędzy przeznaczona na gospodarkę wodno-ściekową. W tej chwili pojawił się taki program niedawno, że żeby skierować środki na polską wieś właśnie, bo polska wieś pod tym względem jest zaniedbana. I to właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości zauważa i w tej chwili już 500 000 000 zł, z tego co słyszałem, w krótkim czasie spłynęło wniosków na 500 000 000 zł i będzie to realizowane. I zapowiedź jest, że właśnie te cele będą priorytetem. I ja się z tego osobiście cieszę, że mamy taki rząd, powtarzam. Tego nie możemy utracić.
Dziękuję.
Bo to jest rząd, który jest nakierowany na dobro społeczeństwa, na dobro narodu polskiego.
Pan minister Paweł Sałek.
Czternastka, idąc za przykładem kolegi Darka. Przypominam delikatnie. Najważniejsza sprawa to przez najbliższe de facto rok czasu zdecyduje się o tym, jaka będzie Europa, jaka będzie Polska, jeśli chodzi o energetykę. Te dwa miesiące, te kilka miesięcy najbliższych już w zasadzie od wyboru będą kluczowe. Dlatego czy Europa pójdzie ścieżką dekarbonizacji, która dzisiaj jest nazywana trochę przewrotnie neutralnością klimatyczną i zdecyduje o tym, w jaki sposób dobra różnego rodzaju w Europie będą wytwarzane, jak będzie wyglądało nasze bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo dostaw i to wszystko, co jest związane, mówiąc wprost, także z naszymi portfelami.
Na kogo będziemy głosować?
Tak.
Pan profesor Mariusz Orion-Jędrysek.
Pozycja numer 7, lista Prawa i Sprawiedliwości, Wrocław i okoliczne powiaty. Chciałbym, żeby Polska była bardzo bogata w oparciu o własne surowce, bezpieczeństwo, rozwijała nowe technologie w oparciu o te surowce. Mamy szansę na to, mamy potencjał, mamy ludzi. A jeśli czegoś nie ma w Polsce, chociaż niewiele tego jest, czego nie ma, tylko trzeba umieć wykorzystać, rozwijać naukowo technologię, to trzeba wykorzystać w miejscu, gdzie skąd możemy wziąć, bez ryzyka, a więc przede wszystkim dno oceaniczne. To będzie przyszłość. Tak jak miałem rację w przypadku gazu w łupkach, to spowodowało w 2005-2006 roku, tu mówiłem w telewizji Trwam, że będzie rewolucja, która spowoduje zmianę podaży ropy i gazu na świecie i to się stało. Tak teraz w metalach i to jest kluczowe dzisiaj, będzie dno oceaniczne.
Pan profesor minister.
Dziękuję bardzo. Pozycja numer 4, Obwarzanek Podwarszawski, czyli okręg wyborczy numer 20, Prawo i Sprawiedliwość. Moja działalność taka jak poprzednio. Z jednej strony pamiętam, że jestem z tego okręgu i że ten okręg na mnie głosował. W związku z tym codzienne sprawy mieszkańców, te, które nie mogły być załatwione, są problemem dla tych mieszkańców. 4 poselskie biura czynne, każdy ma dostęp do tego i każde sprawy będą załatwiane. Również sprawy samorządów i powiatów, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, gdzie można pomóc. A z drugiej strony to, co zwykle i dla Polski, a więc sprawy związane z ochroną polskiej wsi, tereny niezurbanizowane. To jest klucz naszego powodzenia w jednoczącej się Europie. Bezpieczeństwo energetyczne oparte o własne zasoby energetyczne, gdzie chyba ta polityka klimatyczna jest pewną szansą, którą musimy twardo negocjować. Sprawa związana oczywiście z ochroną polskiej ziemi, to jest jasne, ale również i rodzina. I trzeba pamiętać, że to jest fundament tego. Obrona od poczęcia do naturalnej śmierci, co jest sprawą oczywistą, Kościół katolicki i rodzina. No i jeszcze jedna, obrona honoru Polski. Nie wolno dopuścić do tego, żeby jeszcze kiedykolwiek nas w ten sposób obrażano, jak obrażano nas w układzie Puszczy Białowieskiej. To, co jest wielkim dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym, co powinno być wzorem dla całego świata, pozwolono sobie zrobić coś takiego, że zaczęto mówić, że Polacy chcą wyciąć ostatnią, pierwotną puszczę Europy i to jeszcze dla zysku. A to oni ratowali właśnie po działalności tych, którzy w tej chwili to mówią. To tamci zniszczyli nam w okresie I wojny światowej, w okresie II wojny światowej to zostało wszystko odbudowane. To nie można w ten sposób, tego nie można puścić płazem.
To musi być wyjaśnione. Honor,
dziękuję bardzo, ale teraz
Polaków
jeszcze Bóg, honor i ojczyzna, to jest normalne, proszę ojca, ale jeszcze jedna rzecz. Wszystkie ręce na pokład. Intensyfikacja, pójdźmy do głosowania. Głosujcie państwo na tych, którzy są wiarygodni, którzy są sprawdzeni. Prawo i Sprawiedliwość wypełniło swoje zobowiązania, a wybierzcie tego, który według was jest najlepszy.
Dziękuję bardzo wszystkim naszym współpracownikom.
Bardzo gorąco dziękuję
za wsparcie
panom, za przybycie do studia. Profesor Jan Szyszko, minister Paweł Sałek, profesor Mariusz Orion Jędrysek i poseł Dariusz Bąk. Dziękuję również widzom, słuchaczom, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Kłaniamy się.